Dzisiejszy temat: ciągłe nawracanie siebie i uczniów. Powiedz: ciągłe nawracanie siebie i uczniów.
Ciągłe nawracanie siebie i uczniów.
Amen. Takie są zasady edukacji. Zobaczyć, zapisać, powtórzyć i opowiedzieć innym. I to wtedy zaczyna działać. A Pan Jezus dodaje jeszcze jedną fundamentalną zasadę, która jest przed wszystkimi. Jaka ona jest? Dobra, no to można nie trafić, okej. Jaka to jest zasada Jezusa?
Kochać.
Słucham?
Kochać,
Boże. Wykonać.
No to jedno.
Wykonać. Zastosować. Przed wszystkim zastosować. Aleluja. Dobrze. Ciągłe nawracanie siebie i uczniów. Dzisiaj rano, kiedy przygotowałem to słowo, mam grupę z innymi pastorami, czasami sobie takie robimy żarty, w niedzielę rano sprawdzając, kto jak jest zdenerwowany i czy ma kazanie przygotowane i sobie jeszcze przy śniadaniu wypisujemy, a co tam jutro, głosisz, nie głosisz, idziesz do kościoła, dzisiaj nie idziesz, komu się chce, komu nie chce, no i mnie zapytano o czym, ja mówię, dzisiaj będzie ciągłe nawracanie siebie i uczniów. Ktoś mnie zapytał, ale w jakim sensie? W sensie takim metanoia bardziej, taka przemiana umysłu, czy w jakim? Ja temu mojemu bratu odpisałem w takim sensie, że całe życie jesteśmy draniami i całe życie mamy coś do poprawienia. Ja bym powiedział, o, to mi się podoba, to takie poza, wyskakujące spoza sloganu religijnego. Amen. Słuchajcie, taka jest prawda. Wszyscy potrzebujemy radykalnej przemiany naszego postępowania, naszego charakteru, naszego uświęcenia i przemieniania się, żeby wydawać owoce. Powiedz: owoce. Amen. I to jest dzisiejszy temat. Ciągłe nawracanie siebie i swoich uczniów. Dobrze, zaczniemy od razu od listu do Hebrajczyków. Postaram się to słowo powiedzieć w sposób węzłowaty, zwięźle, żebyśmy po prostu czasu nie tracili zbytnio i też nie polegli od tego upału i pocenia się. Otwórzcie list do Hebrajczyków, 6 rozdział. Tutaj znajdujemy takie słowa apostoła Pawła, które często są wykorzystywane, żebyśmy wiedzieli, że w Biblii nie wszystkie rzeczy są jednakowo ważne i w Biblii nie wszystkie rzeczy są na początku, że niektóre rzeczy są ważniejsze od innych w Biblii i niektóre muszą być na początku, a inne później. I apostoł Paweł mówi w ten sposób. 6 rozdział od 1 wersetu. Macie ze sobą Biblię papierowe?
Tak.
Nie? Noście Biblię papierowe, nie będziemy wpuszczać bez maseczek i bez Biblii papierowych do kościoła. Także trzeba mieć przy sobie. Aleluja. Biblię papierowe. Dlatego pominąwszy początki nauczania o Mesjaszu, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając już ponownie do podstaw nauki. Więc apostoł Paweł mówi, że w pewnym momencie życia on chce w nauczaniu pójść głębiej i na chwilę odłożyć fundamenty i nie wracać ponownie do podstaw nauczania. I wiecie, on tak mówi w ten sposób dlatego, ponieważ on co jakiś czas wraca. I on wie, że fundamenty, słuchajcie, są ważne, więc on musi wracać co jakiś czas. Ale tym razem jakby podkreśla to, że tym razem nie wróci. Dlaczego ciągle musi wracać do podstaw? Bo tak naprawdę podstawy są najważniejsze przez całe życie. Tak jak wczoraj, kończąc wiatrowa, pastor Magda Broda powiedziała, każdego dnia musisz jeść śniadanie, obiad i kolację. To jest podstawa. Okej? I gdy ktoś o tym zapomina, to trzeba wrócić do podstaw. Są pewne elementarne rzeczy, do których, jeżeli nie nabyliśmy tych umiejętności, musimy wracać. Więc w kościele, wiecie, tak naprawdę nie ma za dużo skomplikowanych rzeczy. Bo ciągle nawracają się nowi ludzie, którzy potrzebują usłyszeć fundamenty, a ci, którzy są dłużej, co jakiś czas potrzebują na nowo usłyszeć fundamenty, żeby coś z nimi się wydarzyło konstruktywnego, żeby mogli zrobić krok dalej, żeby mogli być bardziej podobni do Chrystusa. Więc Kościół to nie jest żadna skomplikowana rzecz. Mówimy to o Bogu, mówimy o nawróceniu, okay? Mówimy o wierze, mówimy o miłości. Bardzo proste rzeczy. Mówimy o przymierzu, parę tematów, oblecisz, i tylko już później tylko pogłębiać i wracać i sprawdzać, czy jest zastosowanie tego słowa. I to załatwia sprawę. Więc apostoł Paweł mówi, że tym razem chce pominąć te początki i nie powracać do nich, ale wiecie, jak tylko powiedział, tutaj napisał, nie powracając ponownie do podstaw nauki, to już wymienił całą listę ich. Żeby nie było wątpliwości jednak, że to jest tylko na chwilę i jak ważne są te fundamenty, i wymienia tą całą listę. Mówi podstawy nauki. Powiedz podstawy nauki.
Podstawy.
Że to są podstawy nauki. Powiedz podstawy nauki.
Podstawy nauki.
Wiecie, wy jesteście pięknymi ludźmi. Wy macie piękne zawody, piękne życie, piękne powołania macie. Wszyscy jesteście piękni, macie piękną przyszłość. I nie tylko wy, ale też ci, którzy nas oglądają. Macie bogate życie, żyjemy w bogatym, prosperującym europejskim kraju. Znam wasze hobby różne też, ponieważ wszyscy się przenikamy dzięki mediom społecznościowym, więc wiem, co lubicie. W przypadku niektórych ludzi nawet wiem, jakie kolory lubicie. Interesujecie się wieloma różnymi rzeczami, nie ukrywacie tego. Mówicie o tym, to jest wszystko piękne. I myślę, że mógłbym powiedzieć takiej wytypowanej, najbardziej bogatej osobowości w naszym kościele, która wie, czego chce, która ma swoje hobby, która się rozwinęła, która ma ogarnięte życie, które świeci dla innych ludzi. Jakbym miał wybrać taką jedną osobę, to bym mógł jej powiedzieć, a czy w tym tygodniu też się nawracałeś, nawracałaś? Wow! Wiecie, bo my mamy takie wyobrażenie, że ten temat nawracanie to jest taki po prostu, wiesz, takie, no nie, no już sorry, winę tu, ale już się ogarnąłem. Już to mam ułożone, to mam ułożone, to mam ułożone. Jak się rozejrzę, to widzę wszystkich do nawrócenia. Ale wiesz, on mówi, że podstawy nauczania zaczynają się od tej listy. O nawróceniu, od martwych uczynków i o wierze w Boga. I później dalej wymienia kolejne rzeczy. Nawracanie się jest pierwszą rzeczą na liście podstaw nauczania. Powiedz nawracanie się.
Nawracanie się.
Wiecie, jak, i to jest po prostu ciekawe, wiecie, bo tak, jeżeli na przykład idziemy na kurs tańca, o, Madzia wie, uwielbia po prostu, nie wiem, ile jest tu jeszcze osób, jeszcze jest parę innych, też by się znalazło, tak teraz tak jak tak, tak robię skaner przez ten, to już sobie, już wiem, które to są osoby. Ale początkujący idzie, wiesz, i po prostu w jakąbyś dyscyplinę nie wszedł życia, to przed tobą jest daleka droga. Bierzesz pierwsze lekcje, drugie lekcje, trzecie lekcje i cały czas szlifujesz, poprawiasz kondycję, poprawiasz kolejne elementy i tak naprawdę, jeżeli to jest twoja pasja, to ona nigdy się nie kończy. Jeżeli czyjąś pasją jest zarabianie pieniędzy, to ta pasja nigdy się nie kończy. I ile by nie zarobił, ma wizję na więcej. To jest taki gen biznesmena, bardzo potrzebny w Królestwie Bożym. Człowieka, który ile nie otrzyma, myśli nie o konsumowaniu, nie schowaniu w skarpetę, nie zakopaniu w dzbanie w ziemię, ale o pomnożeniu. Ale słuchajcie, ale teraz, kiedy my wracamy do tematów Królestwa, czy my mamy tego rodzaju kierunek, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem? Że to każdego roku i każdego miesiąca może być pójściem głębiej. Pójściem głębiej, żeby więcej było, żeby powiedzieć, że 2000 rok jestem naprawdę bliżej Chrystusa. Bardziej odbijam Jego chwałę. Więcej ludzi skorzystało z owoców Ducha Świętego, które wydało moje serce przez moc Ducha Świętego. Słuchajcie, to jest moje marzenie, moje życzenie, żebyśmy wszyscy byli tego rodzaju ludźmi.
Amen.
Że co rok idziemy wyżej.
Amen.
Nie dlatego, że przeżywamy potępienie, że jesteśmy, wiecie, słabymi chrześcijanami i draniami, tam musimy się zmieniać i wiesz, i pastor widzi, i ludzie widzą, no i tak, i ja to widzę, i nędzny ja człowiek. Nie. Ale w tym pięknie, że z Bogiem zawsze jest więcej. Że królestwo Jego nie zatrzymuje się ani na rok, ani na miesiąc, ale idzie w górę. I wiecie, Pan, naprawdę, Pan Ciebie szuka. On nie myśli po prostu, o, żeby tak kościół droga wzrastał. Albo pastor tego kościoła. Ale on patrzy na życie każdego z nas indywidualnie i mówi, jaki następny krok, jaki następny krok, jaki następny krok będzie w Twoim życiu. Jaka część kamiennego serca odpadnie? Gdzie pojawi się zalążek dyscypliny? Nie mówię dyscyplina, ja mówię zalążek. Rozumiesz? To jest piękno Królestwa Bożego, że możemy iść w tą stronę. I słuchajcie, i tutaj jest o nawróceniu. Pierwsza rzecz, podstawy nauki. Pierwsza rzecz to jest nawracanie się od martwych uczynków. I teraz chcę, żebyśmy to wszyscy razem usłyszeli, co to są te martwe uczynki. Jak możecie odwrócić kartkę i zajrzeć do rozdziału 9, z dwie kartki może dalej, jest tutaj ten sam zwrot, martwe uczynki wymieniony. Czy masz swoją Biblię papierową?
Tak.
Dzisiaj jest dyspensa na korzystanie z twojej w komórce, więc możesz zajrzeć tam. Bardzo cię proszę. Zajrzyj i sprawdzaj, czy ja dobrze mówię. Hebrajczyków 9, od 11. Lecz Mesjasz, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, powiedzmy martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Więc tam było napisane w 6 rozdziale podstawą, co jest? Odwracanie się od martwych uczynków. Tu jest powiedziane, że jesteśmy oczyszczeni krwią Chrystusa, nasze sumienie jest oczyszczone z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wiecie, bardzo często w naszym kościele ewangelicznym, jeśli chodzi o te martwe uczynki, my pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jaki to jest fragment ze Słowa Bożego i co się nam kojarzy? Mi, ja nie wiem czy wam, ale mi zawsze się kojarzy Stary Testament i to słowo, że wszystkie nasze sprawiedliwe uczynki dokonane w ciele są jak splugawiona szata. I to jest taki, wiecie, taki układ naszego myślenia, że jak myślimy martwe uczynki, to od razu myślimy nasze dobre uczynki, które robimy, ale które nie mają mocy, bo są próbą wykonania prawa. Ale hello, dzisiaj my wracamy do biblijnej definicji i nie mówimy o uczynkach w ciele religijnej gorliwości, która jest martwa i która nic nie jest w stanie zdobyć, jeśli chodzi o Bożą sprawiedliwość dla nas. Po prostu Bogu się to nie podoba. Możemy przyjść do Niego jako sprawiedliwi i czyści tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale mówimy o martwych uczynkach, od których musimy nawracać się całe życie, bo jeżeli tego nie robimy, to nie możemy służyć Bogu żywemu. Tak tu jest napisane w 14 wersecie, 9:14. Nasze nawracanie się od martwych uczynków dokonanych w ciele prowadzi nas do możliwości służenia Bogu. Więc mamy też taką koncepcję w naszych ewangelicznych środowiskach, że służenie Bogu jest możliwe dla ludzi, którzy osiągnęli pewien stopień wtajemniczenia poprzez uświęcenie, poprzez odkrycie swojego powołania, wejście w to powołanie, praktykowanie jakichś charyzmatycznych praktyk szczególnych, czy to uwolnienia, czy modlitwy, czy wypędzania demonów i tak dalej. I powiem ci, w jakiejś mierze jesteśmy poważnie zwiedzeni. Bo gdybyśmy tylko konsekwentnie nawracali się każdego dnia od naszych grzechów, od błędów, od odwracania się od Boga, to sam ten fakt powodowałby, że już byśmy służyli Królowi. Już nasza służba by wydawała owoce. I wiesz, i to jest radykalnie inny punkt widzenia. Tak, bo możesz stanąć i mówić, ja Bogu chętnie służę, no, proszę, oddaję się do dyspozycji jako naczynie, proszę, zróbcie coś ze mną. Przetrenujcie mnie tam, kopnijcie mnie trochę w górę w karierze religijnej, dajcie mi dary, tu mnie jakoś tam przeuzdrowcie wewnętrznie, przeleczcie mnie uzdrowieniem wewnętrznym, przeskanujcie, tu mnie trochę dajcie, wypędźcie demonów i ja jestem gotowy. No co, ja nie chcę, nie chodzę do kościoła, czytam Biblię, pastorze, jestem do dyspozycji. Nie, to jest fałszywy punkt widzenia. Będziesz służył Bogu żywemu, jeśli każdego dnia będziesz składał siebie jako ofiara żywa, odwracając się od martwych uczynków w swoim życiu, które nie podobają się Bogu. I teraz słuchajcie, mamy tutaj trzy terminy i chcę przez nie przejść, które odnoszą się do martwych uczynków. Pierwsze jest powiedziane tutaj w wersecie 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Pierwsza rzecz odnośnie martwych uczynków jest to, że one są odkupione krwią Jezusa. Odkupione, czyli rozumiesz, jest zapłacone za to, co zrobiłeś, za konsekwencje i one są z ciebie zdjęte poprzez odkupienie. Wszystko podlega w naszym życiu odkupieniu. Każde przekleństwo, każde złe słowo, każdy grzech, konsekwencje tych rzeczy, możesz ogłaszać odkupienie. Ja ogłaszam odkupienie też czasami na moim ogródku, jak jakiś krzaczek więdnie. Ja ogłaszam odkupienie. Słowo Boże mówi, że możemy po prostu, że mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bo jest odkupienie w Chrystusie całego stworzenia. On odkupuje. Ale tutaj dzisiaj akurat mówimy o odkupieniu z czego? Z martwych uczynków. Pomagajcie mi, bądźcie ze mną. Z martwych uczynków odkupienie. To jest pierwszy termin. Drugi, który odnosi się tutaj do tego odkupienia, to jest oczyszczenie. Okej? To jest w 14 wersecie. Że krew Jezusa oczyści sumienia nasze z martwych uczynków. Czyli najpierw odkupienie, czyli zdjęte konsekwencje, drugie oczyszczenie naszego sumienia. To jest bardzo ważne, bo jeżeli jesteś napiętnowany w swoim sumieniu, swoimi złymi czynami, to za każdym razem, jak próbujesz coś zrobić dla Boga, to czujesz się niegodny. Jak próbujesz przyjść do Boga, żeby wziąć Jego moc, która uzdolni cię do świętego życia, to nie możesz przyjść, bo czujesz się niegodny, bo czujesz się brudny. W tym roku na Wiatrołapie było bardzo dużo mówione o kapłaństwie starotestamentowym i nowotestamentowym. Gdzie mnie to dotyka ten temat z tego jeszcze z innego względu. Że my często w naszych ewangelicznych środowiskach mówimy tak, no bo tam byli kapłani, którzy mieli kontakt z Bogiem i z miejscem najświętszym, a teraz to zawężone lewickie kapłaństwo, ono rozpłynęło się na wszystkich, halleluja. I każdy może po prostu do tej elity wejść. A wiecie, co ja sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie z innej perspektywy. W drugą stronę, drugi wektor. Że dzisiaj wszyscy, którzy są narodzeni na nowo, z wszystkich narodów, z wszystkich plemion, nie tylko lewici, mogą żyć świętym, czystym życiem, żeby stawać się lewitami. Nie wiem, czy czujecie, jest potężna różnica. Można ten transferować, ten przywilej lewicki na wszystkich po prostu, kapłański, starotestamentowy, na cały Kościół przez Bożą łaskę i to jest właściwy kierunek, to się nazywa odkupienie. Ale teraz potrzebujemy oczyszczenia naszego życia i naszych sumień, żeby być tymi, o których bardzo fajnie na Wiatrapkach to było powiedziane, chyba Magda Broda też o tym mówiła, że lewici byli powołani do pilnowania porządku przymierza. Więc my teraz oczyszczeni, poprzez oczyszczenie my wchodzimy do tej elity kapłanów. W drugą stronę stajemy się królewskim kapłaństwem. Nie tylko przez obietnicę, nie tylko przez odkupienie, ale przez oczyszczenie nas krwią Jezusa. Wiesz, to jest drugi termin. Powiedz odkupienie z martwych uczynków. Drugie, oczyszczenie z martwych uczynków. To jest zmycie. I właśnie ten trzeci o martwych uczynkach jest właśnie w tym szóstym rozdziale. Odwrócenie się od martwych uczynków. Wszystkie trzy terminy dotyczą nawracania się. Nawracanie się, tak tylko dla porządku i dla nagrania na wideo i dla transmisji, to jest greckie słowo metanoia. Ono oznacza radykalny zwrot o 180 stopni w swoim życiu w jakiejś dziedzinie. To dotyczy postępowania odwróconego i myślenia odwróconego. Nawracasz się, to znaczy dokonujesz zmiany o 180 stopni. Zmiany w postępowaniu i w myśleniu. Metanoia. I teraz, jeśli chodzi o martwe uczynki, o grzechy, My z nimi postępujemy właśnie w taki trojaki sposób. Przez łaskę i wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa przyjmujemy odkupienie z konsekwencji wszystkich naszych błędów, chybień, celu, grzechów, wszystkich tych rzeczy, których nie dajemy rady działać, po prostu one są z nas zdjęte. I jeżeli grzeszymy, tak jak mówi Słowo Boże, to przychodzimy, jak pierwszy list Jana, to przychodzimy, wyznajemy grzechy i co? Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i możemy znowu z czystym sumieniem stanąć przed Bogiem. Więc odkupienie, oczyszczenie, dwa fakty, ale dzisiaj mówimy o trzeci, który ci odnosi do martwych uczynków, to jest nawrócenie się od martwych uczynków. Pierwsze odkupienie z martwych uczynków dzieje się po prostu przez twoją wiarę w Ewangelię. Po prostu wierzysz, że jesteś sprawiedliwością Bożą, bo Jezus nie na darmo umarł na krzyżu i nie bierzesz na siebie ciężaru zbawiania siebie z konsekwencji grzechu. Chwała Bogu. Powiedz chwała Bogu za Jezusa. Chwała Bogu za Jezusa. Po prostu bez Niego jesteśmy skończeni. Potem druga rzecz jest taka, że kiedy już po naszej wierze w Chrystusa, po staniu się częścią Królestwa, zawodzimy, to wtedy doświadczamy oczyszczenia. Amen. Przez krew Jezusa przychodzimy, wyznajemy nasze grzechy, On nam nie pamięta, rzuca w otchłań, zapomina. Bóg zawsze zapomina o twoich grzechach i nigdy nie zapomina o tobie. On ma taką wybiórczą pamięć, fantastyczną. On jest Bogiem, On nie jest jak człowiek. Potrafi zapomnieć o naszych grzechach jak po prostu kamień wrzucony w wodę, ale nigdy o nas nie zapomni. To jest oczyszczenie przez krew Jezusa. Ale dzisiaj jest jaki temat? Ciągłe nawracanie się siebie i uczniów. Więc teraz idziemy do tego trzeciego, odwracanie się od martwych uczynków, czyli metanoia, ciągła, permanentna, trwająca całe życie przemiana. I wiesz, oczywiście są momenty przyspieszenia. Mówimy o jakimś człowieku, który żył w świecie, który usłyszał Ewangelię, mówimy do niego: o, ten się nawrócił. To jest taki skrót myślowy. Dlaczego? Bo wtedy nastąpiło przyspieszenie jego nawrócenia. Kiedy usłyszał o miłości Jezusa, to po prostu jego nawrócenie przyspieszyło. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w 10 rozdziale. Apostoł mówi tak: jak jesteśmy zbawieni, jak przychodzimy do Boga. 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. 10:9. Można zakreślić pod warunkiem, że ma się papierową Biblię. Słowo jest o nawracaniu siebie i uczniów. Jak idziesz do swojego ucznia, musisz szybko mieć znaleziony werset, żeby go pouczyć, jak należy postępować. I w tym wersecie 9 są te dwa elementy. Jest wiara w sercu, tak? W zmartwychwstanie Chrystusa. To jest to wiara w Jego odkupienie. Ale wyznanie ustami, które mówi: Ty jesteś Panem. Czyli Ty teraz kierujesz moim życiem. Wyznaję ustami, że jesteś Panem. I to jest ten element, dlaczego właśnie jak człowiek się nawraca, to następuje, czyli rodzi się na nowo, czyli wierzy w Jezusa, następuje przyspieszenie w Jego nawróceniu. Z dnia na dzień nie ma ochoty na pewne rzeczy. Mówi po prostu: ja już tak nie chcę żyć. Nie wiem, czy tak było. Kto, u kogo w życiu tak było, że nastąpiło odwrócenie się natychmiastowo od grzechów? Ręka do góry. Nie wszystkich, ale radykalnie widzieliście, że parę rzeczy od razu spadło wam. Okej? To jest bardzo powszechne. Wstajesz następnego dnia rano i już wiesz, że tej rzeczy już można zapomnieć. Może ci jeszcze kusić będzie za jakiś czas, bo nie napełniłeś się miłością Bożą i jeszcze nie masz uleczone, słucham?
Inne pociągają.
Ale inne pociągają i tak dalej, to jest proces, ale jest przyspieszenie. Powiem wam jeszcze, kiedy takie przyspieszenie w nawróceniu następuje, kiedy progowe takie, że od razu jest skok. W każdej relacji przymierza następuje przyspieszone nawracanie się. Powiedz, w każdej relacji przymierza.
W każdej relacji przymierza.
Dlatego jak wchodzisz w przymierze z Jezusem, to już pewnych rzeczy nie chcesz robić, bo przechodzisz na drugą stronę i po prostu nie będę, albo przynajmniej będę walczył. To jest złe. Mój kolega nawrócił się po pijaku. W akademikach, na studiach Iza mu głosiła, był pijany. I po prostu ja miałem taką wątpliwość, co tu się dzieje. Bo zaczął najpierw tam coś opowiadał, Iza go docisnęła w końcu, weź, że to po prostu wszystko, co mówisz, są ściemy, jesteś grzesznikiem, idziesz do piekła. Jak po prostu nie uwierzysz, to to jest koniec, twoje gadki są po prostu funta kłaków niewarte. I on był pijany i taki rozrywkowy. I się wydarzyła nadprzyrodzona rzecz, on zaczął płakać. Ale dla mnie to żadne wrażenie nie zrobiło, bo mój tata też jak wypił, to płakał. I się nigdy nie nawrócił. Więc ja miałem takie po prostu... Ale była modlitwa, oddał życie Jezusowi pod tymi promilami. A że nie mieszkał w akademiku, to go zabrałem do siebie do pokoju na noc. I on wcześniej rano wstał i tak łaził. Ja się tak budzę, on tak łazi, wiesz, na tapczanie leży i mówię, no jak nic po prostu. Kaca ma, nosi go, szuka piwka, łazi, dwa razy już był w łazience, wrócił, nie? I po prostu nie daje mi spać. W końcu usiadłem na łóżku, patrzę, on siedzi i patrzy na mnie. Wiesz, ja mówię, Boże, naprawdę, co jest gram? On mówi, Marek, powiedz mi teraz, jak mam żyć? Ja mówię, no wiesz, no żyć z Chrystusem to jest teraz, to ja ci powiem, wiesz, no Pismo Święte musisz mieć. Masz jakieś? Wiesz, od razu wszystko. Ja mówię, Andrzej, co się stało? A on mówi, nie uwierzysz, poszedłem umyć twarz w umywalce. Wstałem i zobaczyłem człowieka, którego nigdy w życiu nie widziałem. Po prostu nie widziałem tego gościa. Po prostu nogi mu zmiękły. Przez ten alkohol pamiętał, co tam się działo mniej więcej, bo nie były to aż takie wysokie promile. Jeżeli w tym momencie nastąpiło zerwanie, od razu przyszedł i mówi, Marek, rzuciłem moją dziewczynę. Ja od razu, jak z tym pasterskim sercem, a ja, jak ona się ma teraz? Dla niego nie miało żadnego znaczenia. Żył bez ślubu z kobietą, skończył! Rzucił palenie, nie chciał pić, chciał Biblię! I łaził, narkotyki jeszcze zostawił i zaczął wszędzie za nami łazić. Psuć nasze narzeczeństwo. Najgorzej w czasie narzeczeństwa nawrócić kolegę albo koleżankę. To już macie po narzeczeństwie. Stajecie się nauczycielami, on staje się uczniem. Więc to są takie progowe rzeczy, ale każda relacja przymierza, w którą wchodzisz, następuje przyspieszone nawracanie. Jeżeli na przykład, bo każda relacja przymierza jest też relacją miłości. Jeżeli na przykład wchodzisz w przymierze małżeńskie, to po prostu nie trzeba ci klarować, że wiesz. Jak ci żona rano po prostu, wiesz, po nocy poślubnej, po prostu na przykład Rysiu, weź tam, podaj wodę. 10 lat po małżeństwie, to trzeba wyjaśnić, dlaczego ja, no bo leżysz od brzegu. Trzeba mieć argumenty, rozumiesz, żeby ta woda dotarła. Ale mówię o progowym nawracaniu się, one są właśnie na krawędzi wejścia w przymierze. Tam jest taka porcja miłości, takiej wizji na życie, że po prostu my natychmiast się po prostu w tej naszej młodzieńczej fleksybilności, jak mówią Czesi, w tej podatności, dlatego dobrze jest się, wiesz, hajtnąć za młodu, polecam wam. Im człowiek młodszy, tym lepiej, w tym szybciej się nawróci do małżeństwa. Dałem ślub ludziom po 40 ślub kiedyś. Dałem ślub. Nie przetrwali. Nie dali rady. Byli tak byli wbici w swoje życie, starali się, kombinowali, ludzie im pomagali po prostu, no do niczego to nie zmierzało. To był jeden wielki dramat. Nie mogli ulec, nie byli fleksybilni, nie byli plastyczni. O, tak jest lepiej. Więc następna relacja przymierza. To jest relacja rodzicielska. Ojciec, matka, dziecko, kiedy rodzi się dziecko. Ludzie mówią, wiesz, jak chcesz mieć dziecko, to sobie kup kota lepiej. Najpierw. Jak ogarniesz kuwetę kota, to może i z dziećmi dasz radę. Albo kup sobie psa, albo coś tam, wiesz, albo zacznij wreszcie podlewać regularnie kwiaty, wiesz, bo... Wiesz, to tak nie działa. Przychodzi dziecko na świat i człowiek po prostu głupieje. Jak my mieliśmy zaprosić z naszego domu, do naszego życia Oliwię. Ja miałem rozmowę w tej agencji adopcyjnej i po prostu mówiłem do tej pani, mówię, że to jest moja największa obawa, czy ja pokocham. Bo wie pani, to nie są geny, to nie jest biologia. Jak to będzie? Jak my ten próg przejdziemy? A ona się mnie wyśmiała, mówi. Zewal problem wymyślił. A ja po prostu autentycznie bałem po prostu, jak to po prostu odpali. I byłem wam zgłupiałem po prostu na totalu. Moja mama do nas przyjechała, wiesz, tam w drugi czy trzeci tydzień. Była burza, pioruny waliły, wiesz, chata się trzęsła. Nie mieliśmy tynków, wiesz. A ja tak chodziłem z tą Oliwią, uśmiechnięty, ona się uśmiechała. A moja mama tak z daleka. Raz na te pioruny, raz na raz. Na te pioruny. I mówi, ale ty normalnie, ty ojciec jesteś do mnie. Dziecko spokojne, ja wesoły. Pioruny walą, chata się trzęsie. Rozumiesz, relacja przymierza przyspiesza nawracanie. Nie miałem żadnych problemów na zasadzie, o Boże, kiedyś to ja miałem czas na czytanie książek, a teraz dzieciary. Przecież to w ogóle takich patentów nie ma. Też zauważam przyspieszony proces nawracania się, jak się ludzie do kościoła przyłączają. Nawet jeżeli po prostu już wcześniej, wiele lat wcześniej się nawrócili, ale przyszli, czy z innego kościoła, czy jakaś inna sytuacja życiowa, weszli w nowy kościół. Słuchajcie, nie wiem, czy wy to zauważacie, ale wszyscy te nowe osoby, które przychodzą, wiecie, jesteście tutaj, mrugam okiem teraz do was. Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale starzy bywalcy powinni zauważyć. Nowi ludzie, jak przychodzą do kościoła, natychmiast się biorą do wszystkiego i wszystko jest ich całe, jest kościół i oni go chcą pomóc pastorowi prowadzić. Dlaczego? Są nawróceni, weszli w relację przymierza. Relacja przymierza przyspiesza proces nawracania. Czyli taka świadoma deklaracja z miłości ze względu na królestwo, zaczepienie powoduje ci, że ci jest łatwiej. Po prostu decydujesz się na krok. Decydujesz się być w innym miejscu niż byłeś do tej pory. Decydujesz się na więź, która będzie szła w dwie strony. Wtedy się nawracasz. Więc mamy takie progowe, przyspieszone nawracanie się. W momencie tego, co my nazywamy w naszym ewangelicznym sloganie, czy on się już nawrócił, czy się nie nawrócił. A w domyśle mamy nie nawrócenie, tylko mamy wiarę w Jezusa, tak? Bo to są te dwa elementy razem. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli jesteśmy czynieni uczniami Pana, to my wchodzimy w proces, który trwa każdego dnia. I to jest to, co mówiła Magda, już ją zaprosiłem do drogi, żeby przyszła i żeby nam powiedziała o tych mitach długowego wzrostu, żeby to rozwinęła, to co mówiła na wiatrołapie, niesamowite słowo. Ona powiedziała, że rozwój duchowy człowieka to jest po prostu praktyczna przemiana charakteru w praktycznych sprawach. I powiedziała, że jak zostawiała swoje córki teraz, jak wyjeżdżała na wiatraki, to napisała im kartkę na lodówkę, żeby one dalej wzrastały duchowo. I co było na kartce? Pamiętajcie, że w tym tygodniu jest dyżur naszego zmiatania klatki schodowej w blok. Żeby nie było popeliny, nie zapomnijcie. I mówi, to jest duchowy wzrost. To jest duchowy wzrost. Wrastanie w odpowiedzialność. I wiecie, ten rodzaj wzrostu, on przez uczniostwo, przez nasze poddawanie się Chrystusowi, może dokonywać się permanentnie i ma dokonywać się permanentnie. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, kiedy mówi o głoszeniu Ewangelii po krańce ziemi, jak on to nazywa, jak on to formułuje. Zobaczcie jeszcze raz, przeczytajmy sobie, będziemy do tego wracać prawdopodobnie w tym roku częściej niż kiedy indziej. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Mateusza 28:19. Czyńcie uczniami narody. 20. Ucząc je przestrzegać, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Wiecie, że nauczanie to jest proces. Nie można wszystkiego nauczyć od razu. Teorie można, nawet teorie się długo przekazuje, jak dziecina jest wymagająca. Ale prawdziwe nauczanie polega, i my tego nie mamy w naszym systemie zachodnim, edukacyjnym, taka prawdziwa edukacja, którą jeszcze mieliśmy w cechach rzemieślniczych, w edukacji zawodowej jeszcze do niedawna mieliśmy, teraz to kuleje, teraz rząd próbuje coś robić, żeby to na nowo wzbudzić. Ta prawdziwa edukacja polega na tym, że jest przekazana teoria, a potem jest domaganie się wykonania tego i sprawdzenie, czy uczeń jest wystarczająco pojętny, żeby to wykonać, a nie zrozumieć. Wiecie, my w kościele pozostajemy na tym pierwszym etapie. Kochani, czy zrozumieliście dzisiejsze kazanie? No i no co nie zrozumieliśmy, jak nie zrozumieliśmy? Po polsku mówiłeś, a my nie jesteśmy jakieś po prostu ułomki, no. Ale czy się nauczyliśmy, to zależy od tego, czy wchodzimy w permanentny proces słuchania i wykonywania. I bez wykonywania to jest tylko proces słuchania. Nie wiem, podoba wam się to, co mówię dzisiaj? Trudne? Klękaj. Wiesz, że Monika, że należy do modlitwy klękać? Wiesz o tym? Czy rozumiesz to? To sprawdzamy. Klękaj. Nie chciałem tam pójść w jakieś coś niebezpiecznego, więc klękaj było najbardziej takie bezpieczne. Wiecie, wy wiecie, z czego macie się nawracać. Dobrze. I teraz zobaczcie. To jest ciekawe, że jak prześledzimy Ewangelię od początku, to my to nawracanie się mamy od pierwszych kart, od pierwszych rozdziałów, mamy od Jana Chrzciciela i od Jezusa. I mamy na przykład, jak macie Mateusza 3, tu mamy Jana Chrzciciela, 3:1 Mateusza, a w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni, czyli głosząc kazania na pustyni judzkiej, mówiąc, upamiętajcie się, to jest właśnie w Brytyjce słowo upamiętajcie się, wiecie, to jest, nie wiem jak macie w swoich tłumaczeniach, co tam macie? Upamiętajcie się, w innych jest pokutujcie, w innych jest nawracajcie się. Upamiętajcie się prawdopodobnie mi najbardziej pasuje, chociaż słowo najmniej życiowe, bo nikt go nie używa nigdzie, upamiętać się. Ale upamiętać się to jest po prostu właśnie związane z tym korzeniem tego greckiego słowa z metanoia, zmiana myślenia. Coś z pamięcią, coś z myśleniem, upamiętać się, tak? Ale to jest właśnie, tu jest użyte słowo metanoia, czyli nawracajcie się, odwracajcie się, zmieniajcie kierunek swojego życia, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Dlaczego my się mamy nawracać? Dlatego, że wspaniałe rzeczy Bóg dla nas przygotował. Nie dlatego, że po prostu Jezus to jest taka piła, która po prostu nas przez całe życie będzie do galopu goniła i mówiła skacz wyżej. Ale dlatego, że Królestwo Boże przychodzi z mocą i Bóg chce, żeby piękno Ewangelii zakrólowało na całej ziemi, w życiu wszystkich ludzi. I On wie, że tego nie będzie, jeżeli nie będziemy się nawracać. Nie będzie tego. Będziemy pozostawali w takiej sferze. Módl się. Wiesz co, musisz się modlić, ale tak naprawdę, zanim się zaczniesz modlić, to ty musisz się nawrócić, żeby się modlić. Taka jest prawda. Bo jeżeli ty wiesz, że musisz się modlić i pastor ci mówi, że musisz się modlić, jesteś zaproszony na modlitwę, to ty kiwasz głową i mówisz, tak, to jest bardzo wartościowa rzecz, ale w ten wtorek to ja nie mam czasu. Albo, że modlitwa jest bardzo ważna, a może powinniśmy mieć więcej modlitwy w kościele. Każda Boża rzecz, w którą chciałbyś wejść, tak z przytupem, wymaga relacji przymierza, ale też wymaga właśnie nawrócenia świadomego. Na przykład, tak jak teraz mówię, nawrócenia się na modlitwę. Są tacy ludzie w kościele. Słuchajcie, ja was znam wszystkich tutaj. I niektórzy tak do mnie mówią. Pastorze, ja jestem z tych, co lubi słuchać kazania, a nie lubi się na przykład modlić. Albo, pastorze, gdybyś mi powiedział, weź samochód, przywieź deski, wbij gwoździe, to ja jestem numer jeden u ciebie w kościele, ale na modlitwę to mnie nie zaprasza. To tak może fajnie wygląda na zasadzie takiej, wiesz, że mamy wszyscy swoje hobby i predyspozycje, ale do końca to tak nie jest, to jest absolutnie słabe. Ponieważ Biblia krzyczy, Nowe Przymierze krzyczy od początku do końca, bez ustanku się módlcie. A jak się można modlić bez ustanku, nie przeżywając tego? A jak można to przeżywać, jak nie przez to, że na początku się nawrócisz i po prostu wejdziesz w to całym sobą? Żeby po prostu, żeby zacząć się tego uczyć. Nie ma życia bez modlitwy. Nic nie będzie w twoim życiu bez modlitwy. Nic nie będzie bez nawrócenia się do modlitwy. Więc on mówił, pamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Jak masz swoją papierową Biblię, to sobie zakreś, nie upamiętaj, nie Królestwo Boże, ale zakreś sobie albowiem. Bo to jest ten łącznik przyczynowo-skutkowy tych rzeczy. Nie masz się nawracać dlatego, że Jezus po prostu nie podobają mu się brudy w twoim życiu i potrzebujesz być przemieniony. Ale dlatego, że przybliża się Królestwo i jest więcej w twoim życiu. I nieważne, czy jesteś 10 lat nawrócony, 20 lat nawrócony, czy 30 lat nawrócony jak ja. Ludzie myślą, on jest całkiem fantastyczny pastor. całkiem fajny. Radzi sobie, jest tak i z kaznodziejstwem sobie radzi i tak ogarnia nawet organizacyjnie trochę kościół i nawet taki do ludzi jest, że się go nie boją, po prostu jest super, po prostu taki. I ludzie tak przyjmują to tak na zasadzie po prostu oczywistości. A ja ci powiem, prawda jest taka, że jak ja się każdego miesiąca nie nawracał, to ja bym dawno machnął ręką na ten biznes. Bo nic mnie przy nim nie trzyma. Tak cieleśnie to mnie tylko trzymają lęki. Jezu, gdzie ja teraz znajdę pracę po 30 latach robienia tego biznesu? Ale to, że jestem w miarę ogarnięty, że cisnę, że się staram, że modlę, że szukam, że dociekam, że się załamuję, że pękam, że kruszeję, że po prostu jestem łamany, to jest związane z tym, że ja się decyduję na nawracanie się przez 30 lat. I ja po prostu jestem pocieszany i przyjmowany przez ludzi, muszę się nawracać. I jak jestem zdradzany, muszę się nawracać. Ciągle się muszę nawracać. Jak jestem przyjmowany przez ludzi, akceptowany, głaskany, już by wyglądało, że ląduję jak śliwka w kompot. Wtedy przychodzi jakie nawrócenie? Wtedy przychodzi nawrócenie. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. I już wracam do Pana i mówię, tak, tak, dziękuję Ci Panie za ten transfer, za tą dywizję fantastycznych ludzi w ostatnim roku, którą tu wrzuciłeś, ale już takich dywizji w moim życiu było wiele. Ja odwracam swoje serce z powrotem do Ciebie od ludzi i od polegania na ludziach. A jak jestem zdradzany i oszukiwany, to jak się nawracam? W drugą stronę się wtedy nawracam. Panie, polegam na Tobie i przebaczam. I się nawracam w przebaczeniu, głębokim przebaczeniu. Bo nie będzie mi przebaczone. Mi nie będzie przebaczone, jeśli ja nie przebaczę. Taka jest prawda chrześcijaństwa. Ważniejsza niż wszystkie modlitwy i wszystkie czyny wiary. Właśnie to, żeby przebaczyć tym, którzy w jakikolwiek sposób nas rozczarowali. W jakikolwiek sposób. Dalej mamy w Ewangelii Mateusza 4, rozdział 17, werset. Tam mieliśmy Jana Chrzciciela. Wiecie, ja słyszałem takie kazania, gdzie mówi, no Jan Chrzciciel to przyszedł, bo on prostował drogi przed Jezusem, to on tam ich łoił, tych po prostu żołnierzy, tych wszystkich, którzy przychodzili nad Jordan, to on ich tam klepał. Ale wiecie, ale, no, ale on nie głosił wiary, on nie głosił wiary, on nie głosił Ewangelii. On tylko tak po prostu ich tam szorował szczotą, ten Jan Chrzciciel w tych szczotkach ubrany w te wielbłądzie sierści po prostu. To nie jest prawda. Jak otworzycie, jak macie Mateusza 4, to tu mamy Jezusa. On po tym, kiedy po prostu poszedł do Kafarnaum, kiedy wrócił z kuszenia na pustyni, kiedy był napełniony Duchem Świętym, jest powiedziane 4:17, odtąd zaczął Jezus głosić i mówić. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. On w ogóle poselstwa nawet nie zmienia. Królestwo Boże oczywiście jest jeszcze bliżej niż było w czasach Jana Chrzciciela, ponieważ on do swoich uczniów mówi, Królestwo Boże nie przychodzi do strzegania, ono jest wśród was, więc on się przybliżył teraz tutaj w tym Kafarnaum. On jest tym Królestwem Bożym, ale poselstwo się nie zmienia. Mówi, nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo. Bierzemy się do roboty. Zmieniamy o 180 stopni kierunek naszego życia. Tam, gdzie Duch Święty nam zwraca, gdzie Duch Święty i Słowo Boże zwracają nam uwagę. Bo to zawsze jest równoległe. Teraz dalej. 10, Mateusza 7. Jezus mówi tak. A idąc, głoście wieść, do uczniów swoich mówi. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Tak? Chorych uzdrawiajcie, umarłych wstrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ze względu na to, że przybliżyło się Królestwo, my mamy nakaz manifestowania mocy Bożej. Bo zamanifestowana moc Boża, tak jak czytacie tutaj werset 8, to są po prostu, to jest okazanie miłości potrzebującym. Uzdrawianie, wskrzeszanie, oczyszczanie trędowatych, wyganianie demonów, to są. To jest moc, która jest aktem miłości dla ludzi. Jeżeli tego nie robimy, musimy się nawrócić. Przybliżyło się Królestwo Boże. Manifestowanie mocy to miłość. Głoszenie Jezusa to wiara. A głoszenie nawrócenia to przemiana. Amen? Manifestowanie mocy to okazywanie miłości ludziom. Głoszenie Jezusa to wzbudzanie wiary w słuchaczach w Ewangelii. ale głoszenie nawrócenia to przemiana. Wiecie, czasami takie, słyszymy takie hasła. Ostatnio słyszałem o jednym usługującym, który nawet był gościem naszej konferencji. Nagrał jakiś YouTube i przepraszał ludzi, że w ostatnich latach nie głosił o grzechu. I że musi wrócić do głoszenia o grzechu, bo zapominał o tym, głosił tylko o identyfikacji w Chrystusie, a jednak po prostu to trzeba powiedzieć. No i przez to, że jest bardzo znany i tysiące go słuchają, setki tysięcy nawet można powiedzieć, no to się stało takim newsem, że wow, nawet on zwrócił na to uwagę. To jednak musimy mówić o grzechu w Kościele. Ale ja ci powiem, dla mnie to nie jest żadne halo, bo ja całe życie mówię o grzechu w Kościele. Tylko teraz chodzi o to, żebyśmy my zaczęli wierzyć, że naprawdę te rzeczy muszą, że mogą odpaść z naszego życia. Słuchajcie, idźmy dalej. Marka teraz 1,5. Jest powtórka. No może przeskoczymy. Marka 1,5. Wypełnij się czas. Ojejku. Dobrze, przeczytajmy to. Marka 1,15. Kto to mówi? Sprawdźmy. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I ważne, dwie rzeczy. Wiara i upamiętanie. Wiara i upamiętanie. Wiara i nawrócenie. Odwrócenie się od starego życia. Marka 1, 15. I teraz chyba jeden z ostatnich wersetów w tym ciągu. Łukasza 10, 9. Tak, to będzie ostatni z tego cyklu. Łukasza 10,9. Może od 8. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże. Jeżeli zaś do któregoś miasta wyjdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie, nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy dla was, lecz wiedzcie, że przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Biada tobie, Choryzynie, i biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele, siedząc, pokutowały. To jest niesamowite. Przybliżyło się Królestwo Boże, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, wykaniajcie demony, chorych uzdrawiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. A później mówi, tak naprawdę ten cały, to co będziecie czynić, wymaga przyjęcia i nawrócenia przez tych ludzi, do których idziecie. Nie sposób tego rozdzielić. To jest cały ciąg, to jest jedno. Wiara i nawrócenie jest jedno w naszym życiu. Dobrze. Więc teraz na koniec. Jak w takim razie się nawracamy? Możecie sobie zapisać, mam 4 punkty. Pierwszy, słuchając Ewangelii. To jest to nawrócenie się przyspieszone w momencie wejścia w przymierze. Rzymian 10,9, jeśli ktoś ustami wyzna, że Jezus jest Panem. Czynienie kogoś Panem, czyli tym, który decyduje o moim życiu, tym, który kieruje moim życiem, uczynienie kogoś Panem, to jest właśnie nawrócenie się, ponieważ to wymaga przemiany życia. Wiecie, jak ktoś przychodzi i mówi, tak, teraz ty bądź moim duchowym kierownikiem. No to znaczy, taki, to wiesz, żebyś dobrze mnie zrozumiał, taki tytuł, nie? Ja dalej będę robił, co chcę, ale... ale nie będziesz moim duchowym kierownikiem. Nie, no to tak to nie działa. Więc pierwsza rzecz, kiedy słuchasz Ewangelii, masz szansę się już nawrócić. Bo już w tobie jest zaszczepiona wiara w panowanie Chrystusa, w Jego moc dla ciebie i już możesz skręcić. Drugi sposób, jaki się nawrócamy... Nawracamy się przez wykonywanie Słowa Bożego. Łukasza 6, 46 do 49. Łukasza 6, 46 do 49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Piękne. Dlaczego nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słów moich, i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły na ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Każdy zaś, kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek owego domu był zupełny. Czy my mamy taki slogan ewangeliczny o stawaniu na słowie. To jest taki też trochę z ruchu wiary, czyli stawaniu na obietnicy. Mamy znać obietnicę, to jest bardzo ważne. Tam jest w tych fundamentach naszego życia, w fundamentach nauczania, tam z 6 rozdziału Hebrajczyków jest powiedziane o nawróceniu się i o wierze. To jest drugi punkt o wierze. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Więc my mamy ten taki slogan, stanąć na słowie, stanąć na Bożej obietnicy. Ale teraz słuchajcie. Ale tu jest powiedziane, że stanąć na fundamencie to nie jest stanąć na obietnicy. Tylko stanąć na wykonaniu słowa, które było zlecone do wykonania. To znaczy stanąć na fundamencie. Więc oczywiście od razu się wszyscy czujemy niepewnie, bo wiem, że jesteśmy słabi i nie możemy polegać na waszych uczynkach. Ale ja ci powiem, nie możemy polegać na naszych uczynkach, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Ale jeśli chodzi o nasze bycie uczniami Pana, to nie mamy na czym polegać. Możemy tylko polegać na tym, że wykonamy Jego słowo. Więc nie bój się stanąć na wykonaniu słowa, bo to jest niezachwiany fundament. W aspekcie bycia coraz bardziej do Niego podobnym. Nie w aspekcie zbawienia. Ale się cieszę, że do was mówię to słowo. Powiem wam, że to jest takie słowo, po prostu mam radość z tego, ponieważ ja takich słów dawno nie głosiłem po prostu w taki sposób. A myślę, że to jest po prostu coś, co po prostu stworzy siłę nas jako uczniów Pana i wyda niesamowity owoc. Bo przestaniemy zajmować się gadaniem, a będziemy szukać możliwości zastosowania. Więc nawracamy się słuchając Ewangelii, drugie, nawracamy się wykonując słowo. To był drugi punkt. Trzeci punkt, nawracamy się, kiedy świadomie stajemy się uczniami Pana. Albo uczniami innego człowieka, który nas czyni uczniami Pana. Kiedy decydujesz się na trening duchowy, kiedy mówisz, dobrze, poddaję się, będę słuchał. Wiecie, i to jest możliwe tylko w relacjach przymierza. Kiedy następuje ta relacja, mistrz, uczeń, nauczyciel, uczeń, ojciec, syn, matka, córka, starszy, młodszy, starsza, młodsza, relacja przymierza. Wtedy następuje progres. Wiesz, my przez całe lata mieliśmy... z Izą jako małżeństwo odwoływaliśmy się do autorytetu Gosi i Jurka Rycharskich. To jest po prostu zupełnie niesamowite. Znacie ich, wiecie, jak oni słowo głoszą, wiecie, jaki kościół prowadzą, jakie konferencje, jakie mają super uwielbienie i w ogóle wiele rzeczy. Ale kiedy my się spotykaliśmy, to wielokrotnie my się czuliśmy bardzo dziwnie. Bo oni potrafili Izie powiedzieć po prostu, zmień to. Mi powiedzieli, potrafili powiedzieć, zmień to. I to jeszcze w takim zabawnym sosie.
Tak.
Głupi jesteś. Albo się sfrajerowałeś. Albo jak po prostu nie dociśniesz do końca i nie wybaczysz do końca i nie będziesz pragnął sukcesu w służbie tego, który cię zdradził, to nie wyjdziesz z tych czarów nieprzebaczenia, które ci zamotały w głowie. I to wiesz, to było tak, że po pół roku, po roku to był powrót do tych tematów. Jak tam jest? Ja słyszałem, że tam coś głosiłeś i znowu cię poniosło. Ja myślę, że to cię poniosło tamto nieuleczenie. Ale tylko decyzja, żeby być w takiej relacji, powoduje uczniostwo. Więc masz uświęcenie, kiedy decydujesz się na bycie uczniem. Wiecie, jak się zająłem tym tematem, kiedy ty na wiosnę, od tamtej pory dwóm osobom wprost powiedziałem, tak, czy pójdziesz za mną. Tylko dwóm osobom się zdecydowałem powiedzieć. Jednej osobie, która była w kościele i drugiej, która się świeżo przyłączyła do kościoła. Bo ja chcę być, bo ja chcę służyć. Ja powiedziałem, czy pójdziesz za mną? Czy pójdziesz za mną tam, gdzie ja idę? Bo ten kościół gdzieś idzie. Wiecie, jak ja się fatalnie czułem, jak ja to mówiłem? Ja już miałem z tyłu głowy tych wszystkich szefów sekt. Już mi się wyświetlali na wielkich ekranach. Jak śmiesz powiedzieć, po prostu pójdź za mną. Takie rzeczy może tylko Jezus powiedzieć. Ale wiecie, co Jezus powiedział do swoich uczniów? Komu odpuścicie, grzechy są im odpuszczone. A za co Jezus wcześniej baty zebrał w tym domu, co musieli rozłożyć dach i paralityka spuścili? Co on zrobił dla tego człowieka najpierw? On powiedział, twoje grzechy są odpuszczone. I faryzeusze na niego z zębami się rzucili, że kto dał człowiekowi prawo wybaczać grzechy. A Jezus ma prawo i wybacza mu w swoim imieniu jako jako posłańcowi Bożemu, jaki temu składa ofiarę. A nam daje możliwość odpuszczania grzechów innym ludziom, też w Jego imieniu. Kiedy człowiek przychodzi, nawraca się, pokutuje, możemy mu powiedzieć, Twoje grzechy są przebaczone. Możemy to powiedzieć w oczy, w tym nie ma cienia kłamstwa i ten człowiek jest uwolniony. I tak samo, jak Jezus mówił, pójdź za mną, my musimy zacząć mówić ludziom, pójdź za mną, a raczej może w tym punkcie, bo to będzie następny, w tym trzeci nawracamy się, stając się uczniami, przez to, że my odpowiadamy na to wołanie. Wiesz, i też chciałbym, żebyście też odczarowali w sobie takie oczekiwanie, że o, pastor dwóm ludziom tylko w kościele to powiedział. Ciekawe, czemu mnie pominął. Gdzie teraz to już nikomu tego nie powiem pewnie, po tym kazaniu. Bo już wiecie, jak należy odpowiedzieć i tak dalej, nie? Ale jest za tymi słowami jest rzeczywistość, czy ty się zdecydujesz na bycie uczniem. Bo to jest dla ciebie możliwość nawracania się. Bo nauczyciel cię przepilnuje. I doprowadzi cię do, od egzaminu na czeladnika do egzaminu na mistrza. Będziesz terminował, nauczysz się, zaliczysz egzaminy, sprawdzą but, zelówkę, którą zrobiłeś u szewca. I dobrze, już jesteś teraz oficjalnie czeladnikiem, teraz kolejne 3 lata na mistrza. Tak się przez całe wieki w wielu dziedzinach życia działo i tak samo działo się w królestwie. Więc nawracasz się radykalnie wtedy, kiedy stajesz się uczniem. Otwórzcie tutaj, mam ilustrację z 2 Tymoteusza 2 do tego punktu 3, jak się nawracamy poprzez stawanie się uczniami. 2 do Tymoteusza. Dwa od 1. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnych zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. On mówi, nie, to co słyszałeś ode mnie, głoś, gdzie się da! Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i zawsze gdzieś to ziarno padnie. On co mówi? To, co słyszałeś ode mnie, przekaż ludziom godnym zaufania. On zachęca Tymoteusza do określenia grupy. I teraz ty, jeżeli wchodzisz w jakąś grupę, w relację przymierza, to możesz stać się uczniem, jeżeli jesteś świadomy, że właśnie po to jesteś. Ja mówiłem o tym na Wiatrołapie, ale my mamy po prostu absolutnie konsumencki obraz Kościoła. Ludzie dokonują wyboru na podstawie zaspokojonych potrzeb religijnych. Uwielbienie, praca z dziećmi. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś nie opuści Kościoła ze względu na pracę z dziećmi u nas w zborze. Nie wiem. Mamy taki obraz, czy pastor pasuje, czy nauczanie pasuje, czy modlitwy pasują. I wtedy ludzie wchodzą i mówią, czemu chcesz tu chodzić? Czuję, że Duch mnie tu prowadzi. Bo tu jest właśnie to, co rezonuje z moim sercem. To jest może i to dobre. Żyjemy w wolnych czasach. Niech się tak dzieje. Takie hasło eksploatowałem przez parę lat. Dobry Churchill nie jest zły. Więc po prostu czemu nie zajrzeć gdzie w inne miejsca i zobaczyć, jak się dzieje. Może Bóg nam coś powie ciekawego o zmianie naszego adresu. Nie wykluczam. Ale jeżeli my chcemy być uczniami pańskimi, to my musimy traktować Kościół jako miejsce, w którym my wchodzimy, żeby stawać się uczniami. Poprzez zastosowanie słowa i poddanie się autorytetom i też przemianę charakteru. I powiem, że i tu jest, powiem wam, po prostu to jest niesamowita praca do wykonania i do odrobienia przez nas. Wiecie, ja to jest moja też wina w służbie przez lata, że ja ochrzciłem masę ludzi przeprowadziłem przez tak zwaną modlitwę grzesznika, oddającą życie Jezusowi, gdzie po prostu albo nie wiedziałem, że trzeba to zrobić, bo liczyłem, że to progowe nawrócenie w momencie nowych narodzin załatwia sprawę. Nie było kontynuacji w życiu tych ludzi. Jest wielu ludzi, którzy byli ochrzczeni i nigdy nie poszli za Panem. Są ludzie, którzy narodzili się na nowo we łzach, na kolanach i nigdzie nie wyruszyli w żadną podróż. Dlaczego? Bo nie zostali uczniami. Jezus nie powiedział, idźcie, głoście Ewangelię, niech jak najwięcej narodzi się na nowo. Albo idźcie i chrzcijcie, tak jak kościoły historyczne przez całe wieki. Więc krzyżacy chrzcili Prusów, czy chcieli, czy nie chcieli. Widzicie, my to samo mamy, tylko my mamy się zatrzymujemy na jednym uwierz w Chrystusa, będziesz zbawiony. A potem nie ma procesu, nie ma przyciągnięcia człowieka do siebie i zafundowania mu po prostu kroków duchowego wzrostu. Czy już umiesz się modlić? Czy już umiesz głosić Ewangelię? Czy słyszysz głos Boży? Czy czytasz Biblię regularnie? I mamy w Kościele ludzi narodzonych na nowo i zero postępu. Dlaczego? Bo nawrócenie dokonuje się w procesie uczniostwa. Więc pierwsze, nawracamy się, bo słuchamy Ewangelii. Drugie, nawracamy się, kiedy wykonujemy słowo. Trzecie, nawracamy się, kiedy stajemy się uczniami. I czwarte, i to jest dopełnienie tytułu kazania, ciągłe nawracanie siebie i uczniów. Czwarty punkt, nawracamy się wtedy, kiedy my czynimy innych uczniami. To jest właśnie to, jak rodzic ma swoje dzieci. Jak to zmienia, sami dobrze wiecie. Kim byliście, zanim mieliście dzieci, a kim macie po paru latach posiadania dzieci? Jesteście ludźmi nawróconymi. Nawróconymi. Poprzez wzięcie odpowiedzialności i wykonanie tego, co trzeba dla konkretnego małego człowieka. I wiesz, jeszcze tylko taki dodatek z gwiazdką na dole. Na pewno to jest ważne i to jest absolutnie najważniejsze w Królestwie Bożym, żebyśmy my byli, stawali się nauczycielami, tymi, którzy prowadzą innych w procesie uczniostwa, dla tych, którzy do Pana przychodzą albo tego od nas oczekują w takim duchowym rodzicielstwie. Więc w tym obszarze jest to absolutnie kluczowe, bo w ten sposób Królestwo będzie się rozszerzało i Ewangelia będzie głoszona. Ale powiem Ci, że to też dzieje się, kiedy jesteś świadomy tego, że czynisz uczniów, będąc na przykład rodzicem. Wiecie, Słowo Boże mówi, że ucz młodego człowieka drogą, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Dzisiaj żyjemy w świecie, które mówi, dziecku zapewnij puch i po prostu i jedzenie, i puch, i rozrywkę, i zabawę. Niedawno mi jeden ojciec powiedział, muszę być więcej czasu w domu, żebym mógł czas spędzać z synem tak, jak on chce tego. Mówi, już dużo czasu spędzam, że zabieram go na zakupy na przykład, czy coś tam z nim robię, ale chciałbym teraz, żeby on mógł po prostu, żebym robił to, co dziecko chce. Wiecie, ja się tak po prostu zawahałem. Nic nie powiedziałem na ten temat, no to jest jakieś jego odczucie związane z pracą zawodową i tak dalej. Być może jest to w ogóle bardzo słuszny krok. Ale wiesz, my żyjemy w świecie, które mówi nam, masz dzieci, to zapewni jedzenie, zdrowie, puch, zabawki. Po prostu fabryki chińskie zacierają ręce, bo każdego roku przywozisz worek plastiku do domu i drugi worek wywalasz. Po prostu, a potem niech się szkoła zajmie. I to jest dramat. Bo dzieci nie wchodzą w nasze buty, w to, czego my się przez życie nauczyliśmy. Nie potrafimy im zafundować tych ciężarów, żeby oni mogli później swoje ciężary nieść. Więc to uczniostwo to jest taki dodatek, trochę poza stricte tematem Kościoła. Kiedy stajesz się świadomym rodzicem, kiedy stajesz się też świadomym współmałżonkiem, który w miłości potrafi współmałżonkowi powiedzieć o potrzebie przemiany. Teraz wiem, że idę po krawędzi. Ale naprawdę, słuchajcie, znam mężów, którzy nigdy nie zwrócili swojej żonie najmniejszej uwagi, nawet w tonie miłości tego nie zrobili. Ale to jest możliwe, że mąż to robi dla żony i żona to robi dla męża i w ten sposób dokonuje się uświęcenie. W ten sposób się dokonuje uświęcenie, że my po prostu wiemy, że to nie jest tak. Kochanie, naprawdę, ja naprawdę nic do Ciebie nie mam, ale zwróć uwagę, tutaj taki jeden rzecz, naprawdę, słuchaj, no. Ale słuchaj, kochanie, no, przebaczmy, albo po prostu, wiesz, cokolwiek, tam jakaś rzecz, no nie chcę dotknąć żadnych tematów duszpasterskich dzisiaj, bo bym się zaraz rozkręcił, a może bym też kogoś dotknął, nie tak jak chciałem. No. Ale nawet jak masz swoją odpowiedzialność w Kościele i dano Ci ludzi do pomocy, wystarczy, że masz jednego człowieka do pomocy albo dwóch ludzi do pomocy. To już możesz rozumieć, że to też jest element uczniostwa. Jeżeli mówisz do swojego ucznia, nie spóźniaj się. W miłości. Ile razy? 77. W pełnej miłości. Nie po to, żeby po prostu raz lutnąć, drugi raz lutnąć, a trzeci to aż główka poleci. To jest askuteczne. Po prostu w miłości, tak jak własne dziecko, aż dojdziecie do miejsca przemiany. Ale my tego nie robimy. My raczej żyjemy nie w atmosferze, o tym też mówiłem, będę to rozwijał. My żyjemy nie w atmosferze, poproszę zespół już. My nie żyjemy w atmosferze uczniostwa, ale żyjemy w atmosferze ochotników. Opuszczą mnie, jak po prostu przycisnę. Mam dzisiaj swoją służbę, dało mi dwóch pomocników, jakich mi dano, takich mam, nie mogę nacisnąć, jak nacisnę, to sobie pójdą. Nie, słuchaj, cały Kościół, wszystkie interakcje, tak w rodzinie, jak i po prostu w naszych służbach, to są wszystko szanse na uczniostwo, na nawracanie się i na bycie bardziej podobnymi do Jezusa. Jezus tak robił ze swoimi uczniami. Chodził z nimi i teraz mówi: a teraz idźcie i kupcie jedzenie, a tam pójdźcie, zobaczycie człowieka z osłem i zabierzcie mu tego osła i powiedzcie: Pan go potrzebuje. A teraz idźcie i wynajmijcie salę na wieczernik, a teraz idziecie po dwóch i głosicie tam. Gdzie oni mogli na każdym etapie powiedzieć w ten sposób do Jezusa, powiedzieć: ale Ty powiedziałeś, że będziemy zasiadać na 12 tronach Izraela i sądzić narody. Bo im tak powiedział, bo im to obiecał. Obiecał im, że będą rybakami ludzi. A tutaj w procesie uczniostwa on ich uczy praktycznych rzeczy. To jest niesamowite. Ok? Więc kochani, to jest poselstwo na dzisiaj. Ciągłe nawracanie siebie i uczniów. I zobaczmy, słuchajcie, w kontekście królestwa, jak to jest. Przybliżyło się Królestwo Boże. Piękno Królestwo Bożego przychodzi do nas. Bóg ma niezwykłe rzeczy, które są rozwojem wszystkiego, o czym marzyliśmy. Ale początek nauki jest taki: nawracajcie się. To jest początek nauki. Nawracajcie się i wierzcie. Nawracajcie się i wierzcie. Amen? I tego się nie zrobi przy pomocy kazania. To trzeba wykonać. Trzeba wykonać. Halleluja. Powstaniu wszyscy. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień i dziękujemy Ci za to, jak wyraźnie do nas mówisz. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś nam tyle słowa, cały Nowy Testament i Stary, tyle słowa, jak rzeczy mają wyglądać w naszym życiu. Panie, stąp do naszych serc z mocą Ducha, abyśmy poruszyli się w naszych krokach, żeby wykonać to, co Ty dla nas przygotowujesz. Ojcze, zapieczętuj to słowo teraz w naszych sercach. Zapieczętuj to słowo w naszych sercach i popchnij nas do tego miejsca, Ojcze, do którego chcesz nas popchnąć. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj, że działasz i jesteś wszechmocny. Podnieśmy nasze ręce do Boga i zacznijmy się wszyscy modlić w Duchu Świętym.